Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Księga Powtórzonego Prawa widziana z perspektywy i poprzez pryzmat Nowego Testamentu. Kiedy spojrzymy na ilość cytatów z Księgi Powtórzonego Prawa pojawiających się w Nowym Testamencie, okazuje się, że jest ona trzecim w kolejności po Księdze Psalmów i Księdze Izajasza tekstem Starego Testamentu przywoływanym przez autorów chrześcijańskich. Także w Qumran dzieło to cieszyło się prawdopodobnie dużym uznaniem, gdyż pod względem ilości zachowanych kopii znajduje się ono na drugim miejscu po psalmach. Z czego wynika tak duża popularność tej księgi? Jest ona, jak zauważyliśmy, stylizowana przede wszystkim na rodzaj ostatniej homilii, skierowanej przez Mojżesza do całego Izraela, która kończy się relacją o jego śmierci i potwierdzeniem nieporównywalnego autorytetu. Wraz ze śmiercią Mojżesza kończy się autorytatywne objawienie woli Bożej. Prorocy, głosząc Słowo Boże, będą od tego momentu nie tyle objawiać coś nowego w tej materii, ile wzywać do wypełnienia tego, co Bóg przekazał Izraelowi poprzez Mojżesza. Jednym z elementów pozwalających wyjaśnić tak dużą popularność tego dzieła w okresie późnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa jest także sposób, w jaki księga ta mówi o ludzie przymierza, żyjącym pod auspicjami Boga i kierującym się zasadami Jego prawa. Wobec Boga wszyscy członkowie narodu są równi i w jednakowym stopniu odpowiadają za przestrzeganie prawa oraz stają się beneficjentami owoców Bożej łaski. Na Izraelu jednak nie kończą się plany Boga. Naród ten jest wybrany, aby nieść świadectwo o nim także innym narodom. W tym duchu święty Łukasz w pierwszych dwóch rozdziałach swojej Ewangelii prezentuje Kościół jako nowy Izrael, lud Boży, do którego przychodzi Jezus. Składa się on już nie tylko z Żydów, ale i nawróconych pogan. Potem w Dziejach Apostolskich, rozdziałach od 2 do 5, Łukasz pokazuje apostołów wywodzących się spośród Żydów, jak gromadzą prawdziwego Izraela, najpierw spośród swoich rodaków i wyznaczają im misję ewangelizacji pogan. Oba etapy w historii zbawienia są ze sobą organicznie połączone. Prawdziwy Izrael rodzi się wówczas, gdy wypełni on swoją dziejową misję i przyprowadzi do Boga wszystkie ludy ziemi. Święty Łukasz absorbuje więc misję wyznaczoną dla Izraela, czym między innymi w powtórzonym prawie tłumaczy się cel wybrania tego narodu i widzi jej pełne urzeczywistnienie w misji Kościoła. Część badaczy uważa ponadto, że cała Łukaszowa koncepcja jego Ewangelii, będącej w istocie wędrówką Jezusa do Jerozolimy, oparta została na strukturze pierwszych 26 rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa. Teza ta nie została jednak ostatecznie dowiedziona. Choć ilość cytacji tej księgi Łukasza pozwala sądzić, że czerpał on z niej sporo inspiracji. W 3 rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz cytuje słowa Mojżesza, zapowiadającego, że Jahwe wzbudzi ludowi proroka, takiego jak on, odnosząc je do Jezusa. W nim widzi więc ostateczne spełnienie się tego proroctwa. Jezus jest jednak nie tylko prorokiem na miarę Mojżesza, ale kimś więcej niż Mojżesz. Kimś, kto głosi Słowo Boże nie jak inni prorocy, ale jako ten, który ma władzę. Stąd u świętego Mateusza, m.in. w słynnym kazaniu na górze, może powiedzieć: powiedziano ojcom, a ja wam powiadam. W podobny, chrystologiczny sposób w 10 rozdziale listu do Rzymian święty Paweł interpretuje refleksję na temat Tory zawartą w Księdze Powtórzonego Prawa, w której mowa jest o bliskości i dostępności Słowa Bożego. Apostoł Pogan widzi wypełnienie się tych słów w doskonały sposób w Jezusie, wcielonym Słowie Boga. Paweł, jako doskonałe wypełnienie Tory, wskazuje też wiarę w Jezusa Chrystusa. Przestrzeganie Tory i wiara w Chrystusa, jak też w dokonaną przez Niego zbawczą misję wobec świata, nie tylko się nie wykluczają zdaniem Pawła, ale wręcz Chrystus i Jego misja wobec świata są owym doskonałym wypełnieniem Tory. Chrześcijanie poprzez wiarę w Chrystusa mają w tym swój udział. Tora w Księdze Powtórzonego Prawa zawiera, jak wspominaliśmy, także pewną nowatorską koncepcję społeczną. Opisuje wspólnotę wiary, która żyje i działa pośród świata, w którym wola Boga nie zawsze jest szanowana, a sprawiedliwość nie zawsze jest dostępna. Prawo Boże domaga się od członków tej społeczności wykonania misji dziejowej poprzez dawanie świadectwa własnym życiem i przykładem braterskiej miłości. Jako źródło inspiracji i zarazem jako argument na rzecz większej wrażliwości w wypełnianiu sprawiedliwości społecznej, autorzy Księgi Powtórzonego Prawa przywołują świadomość, że wszyscy członkowie przymierza są dziećmi tego samego Ojca i równoprawnymi dziedzicami Bożych darów, przede wszystkim ziemi obiecanej i związanej z nią kwestii podziału dóbr tego świata. Każdy z członków tej wspólnoty wiary w równym stopniu, choć na miarę pełnionej funkcji, odpowiada za aplikowanie i przestrzeganie sprawiedliwości w codziennym życiu. Nie trudno zobaczyć w takim przesłaniu teologicznym odzwierciedlenie nauczania Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jezusa stanowi doskonałe odbicie prorockiego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości społecznych każdego czasu. Dotyczą one nie tylko zewnętrznego świata, na przykład ucisku ze strony wielkich imperiów, ale i samej wspólnoty, która deklaruje swe przywiązanie do Boga i pragnie urzeczywistniania się wymaganej przez Niego sprawiedliwości. W takim samym duchu, w jakim autorzy deuteronomistyczni wskazywali na potrzebę większej solidarności w ramach wspólnoty wierzących i dawania przykładu dla świata, Jezus domagał się tego od swoich wyznawców, tak w zakresie wzajemnych relacji, jak i wobec wszystkich, którzy z różnych względów do tej wspólnoty nie należeli, ale potrzebowali jej miłości. Nieprzypadkowo Jezus, odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie o najważniejsze przykazanie, cytuje deuteronomistyczne przykazanie miłości wobec Boga i łączy je z późniejszym czasowo przykazaniem miłości wobec bliźniego. Przypomina tym samym, że droga do właściwej relacji z Bogiem wiedzie poprzez właściwą relację z drugim człowiekiem. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie będzie się umiało miłować bliźniego, którego się widzi, pouczy święty Jan w swoim pierwszym liście. Święty Jakub doda do tego wezwanie, abyśmy nie byli tylko słuchaczami słowa, którzy przypominać będą człowieka przyglądającego się samemu sobie w lustrze, po odejściu od niego zapominającego zaraz, jakim był. Jak dopowie, słuchanie powinno z nas czynić wykonawców dzieła. Powyższe zestawienie miłości do Boga z miłością do człowieka odsłania inny, ciekawy aspekt teologicznej koncepcji zawartej w Księdze Powtórzonego Prawa, który również znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach Nowego Testamentu. Jak zauważyliśmy we wcześniejszych rozważaniach, księga ta jest instrukcją aktualizującą starsze tradycje. Jej specyficzne umiejscowienie i rola, jaką odgrywa, będąc zarazem zakończeniem pięciu księg i wprowadzeniem do historii deuteronomistycznej, sugeruje, iż autorzy biblijni postrzegali ją jako klucz hermeneutyczny do zrozumienia nierozerwalnej więzi pomiędzy wolą Boga i praktyką życia zgodnego z tą wolą. Renowacja przymierza i aktualizacja prawa w Moabie stanowi kontynuację przymierza i prawa z Chorebu Synaju. Prawo nie jest więc czymś skostniałym i niezmiennym co do litery. Niezmienny pozostaje tylko jego duch, a więc wola Boża domagająca się od wyznawców respektowania zasad sprawiedliwości społecznej oraz dochowania wierności jedynemu Bogu. Ewangelista święty Marek poprzedza wspomniane wcześniej pytanie o największe przykazanie innym ciekawym dialogiem, jaki Jezus toczy z pewnym Saduceuszem. Jego rozmówca cytuje fragment z 25 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa i zawarty w nim przepis odnoszący się do zasad lewiratu, aby podważyć nauczanie o zmartwychwstaniu. Jezus nie tylko wyjaśnia mu, że rzeczywistość postmortem będzie całkowicie inna od obecnej. Zarzuca też swemu rozmówcy brak zrozumienia Pisma i mocy Bożej, cytując jednocześnie inny tekst Pięcioksięgu o krzewie gorającym, w którym Jahwe objawił się jako Bóg żywych, a nie umarłych. Tym samym poucza nas, że kluczem do zrozumienia poszczególnych wypowiedzi Pisma nie jest lektura oderwanych od całości fragmentów, lecz integralna interpretacja poszczególnych wypowiedzi z uwzględnieniem szerokiego kontekstu Pisma Świętego. Inny ciekawy przyczynek do recepcji Księgi Powtórzonego Prawa w Nowym Testamencie stanowią słynne słowa, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co z ust Bożych pochodzi, żyje człowiek. Padają one w kontekście epizodu z manną na pustyni. Już sama egzegeza drugiej części tej wypowiedzi budzi wśród badaczy liczne kontrowersje. Gerhard von Rath sądził, że Jahwe wskazuje tu na słowo Boże, które dla Izraela oznacza prawdziwe i nieprzemijające źródło życia. Lothar Perlit sugerował, że chodzi o duchowy wymiar, a Słowo Boże rozumiane powinno być nie tylko jako stwórcze, ile zbawcze. Moshe Weinberg myślał z kolei o wskazaniu na opatrzność, która czuwa nad człowiekiem, mimo że natura nie zawsze jest w stanie zagwarantować mu niezbędne do przeżycia środki. Timo Vejola identyfikuje natomiast to, co wychodzi z ust Bożych, z rozkazującym Słowem Boga i Jego przykazaniami. Inaczej rzecz ujmując, nie wystarczy jeść, aby żyć, ale należy słuchać także tego, co Bóg nakazuje. Eckhart Otto rozpatruje z kolei całą wypowiedź w najbliższym kontekście, a więc w ramach wędrówki przez pustynię. Uważa on, że wypowiedź należy zrozumieć wyłącznie w odniesieniu do tego najbliższego kontekstu. Podczas pobytu na pustyni Izrael żyje nie tylko samym tym chlebem, którym jest manna, ale wszystkim, co Bóg w czasie tej pustynnej drogi mu nakazuje. Problem ze zrozumieniem sensu tej wypowiedzi mieli już tłumacze Septuaginty. W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu słowa te brzmią następująco. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, żyje człowiek. Wszystko zostaje więc zrozumiane w tłumaczeniu jak każde słowo. Wersja ta wybrzmiewa także w Nowym Testamencie, w słynnym dialogu Jezusa z szatanem na pustyni. W ten sposób życie każdym słowem z ust Boga zostaje przeciwstawione życiu samym tylko chlebem, co uwypukla priorytet w wierności Słowu Bożemu przed troskami materialnymi. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.